Zanim przejdę, kochani, do tej ostatniej naszej konferencji, chcę uzupełnić wiadomość, bo ja się pomówiłem ojcu, źle popatrzyłem na program. Myślałem, że następna konferencja jest o 11:30, dlatego chciałem, żebyście mieli więcej czasu na oddech. Okazało się, że o 12:00, dlatego sobie skróciłem trochę tę konferencję i nie powiedziałem o trzeciej Polce. Pierwszą była pani Marianna Popiełuszko w 1990 roku, w 1999 pani Eleni Zoka, a w roku ubiegłym tę nagrodę otrzymała pani Monika Kornecka. Pani Monika otrzymała nagrodę za to, że przebaczyła zabójcom swojego 23-letniego syna. Jej syn zginął w dniu urodzin. Przechodził przez ulicę i został zaatakowany przez agresywnego przechodnia. Niestety tak go zranił, że pomimo operacji i akcji reanimacyjnej jej syn Dawid zmarł. I gdy to się stało, zaraz na internecie rozgorzała się taka bardzo gorąca dyskusja, że jak to powinni się domagać sprawiedliwości, że nie powinni przebaczyć, że trzeba pomścić syna. Oczywiście niczego takiego nie zrobili. Dlatego, że pani Monika mówi bardzo dojrzale, że przebaczenie nie zabierze jej bólu, ale pomoże jej żyć. I to samo trochę w inny sposób mówi pani Eleni. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Zapomnienie jest tym ostatnim krokiem w procesie, na drodze przebaczenia. Pierwsze trzeba razem z Jezusem powtórzyć słowa z krzyża. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Trzeba się modlić za swego winowajcę, czy za winowajcę, za zabójcę, który odebrał życie bliskim osobom, tak jak to czynił Ojciec Święty Jan Paweł II. Można pójść inną drogą. Można pójść drogą bez Boga, ale wtedy pozostaje pustka. Pozostaje tylko nienawiść i chęć odwetu, a tak naprawdę koniec życia. Dopiero wiara nadaje sens temu wszystkiemu, co przeżywamy. A jeśli przeżywamy z Bogiem, to tak jak On, na Jego wzór, i na wzór Matki Bolesnej jesteśmy w stanie bardzo wiele znieść. I to jakby jest wprowadzeniem do ostatniego tematu naszych rekolekcji, który gdzieś poprzez, czy między wersami, między zdaniami poprzednich konferencji wybrzmiał. Temat, który jest bardzo bliski wszystkim świętym razem wziętym, a w sposób szczególny temu ostatniemu gościowi dzisiaj zaproszonemu na to nasze rekolekcyjne spotkanie. Ale o gościu za chwilę. Są, drodzy siostry i bracia, w naszym życiu takie chwile, takie rzeczywistości, których do końca i nie zawsze można zrozumieć. Można je tylko doświadczyć i przeżyć. Tymi rzeczywistościami jest miłość i cierpienie. I są one ze sobą wzajemnie bardzo mocno związane. Doskonale wiemy, że nie ma prawdziwej miłości bez cierpienia, ale też zdajemy sobie sprawę, że cierpienie bez miłości jest torturą nie do zniesienia. Pięknie to mówił Jan Paweł II. Chrystusa bez krzyża nie zrozumiecie, a krzyża bez Chrystusa nie uniesiecie. I być może dlatego świat współczesny tak bardzo nienawidzi cierpienia, tak bardzo boi się cierpienia, unika go, bo po prostu nie umie kochać. Bo zastąpiliśmy miłość, tę prawdziwą, miłostkami. Wyśmiewana jest wierność, poświęcenie dla drugiej osoby staje się niemodne i niewygodne, a wszechobecna pornografia odziera z godności prawdziwą miłość, zniewala człowieka, który zamiast kierować się sumieniem i rozumem, tłumaczy sobie, przecież tylko Pan Bóg jest doskonały. Przecież inni też tak robią. Cierpienie jest nieuniknionym efektem, konsekwencją grzechu i może być przezwyciężone, jedynie przez miłość. Święty Augustyn powiedział: Chrystus odkupił nas bez nas, bo gdy umierał na Kalwarii, nas tam fizycznie nie było, ale bez nas zbawić nas nie może. Tak naprawdę na sądzie ostatecznym to nie Bóg nas potępi, tylko my sami to uczynimy, bo będziemy musieli się przyznać do wszystkiego, cośmy w życiu zrobili, cały czas mając świadomość, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Nade wszystko zaś jest miłującym Ojcem. Tylko uwaga. Istnieje niebezpieczeństwo naciągania boskiego miłosierdzia do swoich konkretnych zachowań i sytuacji. I to znowu nie kto inny jak ten rogaty, używając języka świętego brata Alberta, zdaje się nam podszeptywać: no nie, no jeszcze raz, daj, ulżyj sobie, daj spokój. Przecież Pan Bóg jest miłosierny, przebaczy ci. I tutaj ryzykujemy grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Zuchwała ufność w Boże miłosierdzie, podobnie jak i zwątpienie w Boże miłosierdzie, jest jednym z tych grzechów, o których Pan Jezus mówi, że nigdy nie będzie odpuszczony. Dlatego trzeba bardzo uważać, żeby takich podszeptów złego ducha w swym sercu nie tylko nie słuchać, ale żeby ich w ogóle nie dopuszczać. Chrystus odkupił nas bez nas, ale bez naszego udziału zbawić nas nie może. I znowu dylemat. Bóg wszechmocny czegoś nie może. Tu akurat nie chodzi o wszechmoc Boga, tylko o naszą wolę. Bo całe nasze życie to są nasze wybory i konsekwencje wyborów. Tylko że my nie zawsze o tym pamiętamy. Więc to nie Pan Bóg nas kiedyś na sądzie ostatecznym przekreśli, tylko my sami siebie przekreślimy, także czynami, których dokonujemy, nie odnosząc ich do Boga. Bo Chrystus swoją męką i krzyżem otworzył nam niebo, ale do nieba mamy dojść sami. On krzyżem i cierpieniem otworzył niebo, a więc i my tym samym kluczem powinniśmy te niebiosa dla siebie otworzyć. Cierpienie jest związane z życiem człowieka nierozerwalnie. Cierpi niemowlę, cierpi dziecko, cierpi matka, gdy wydaje na świat nowe życie, cierpi dorosły człowiek, cierpi starszy, który przeżywa może bardziej nie tyle nawet chorobę, co opuszczenie i odsunięcie. Cierpi grzesznik, ale cierpi też człowiek święty. Wystarczy przywołać świętą matkę Teresę z Kalkuty, którą świat cały czas podziwiał i chylił przed nią czoła, a ona przez większość swojego życia, przez służby swej Bogu, przeżywała noc zwątpienia, ciemną noc niewiary. Jednakże obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to co jest wpisane w charyzmat sióstr miłosierdzia, sprawiła, że ona nawet te swoje największe cierpienia przeżywała w łączności z Chrystusem. Dlatego umiała je przezwyciężać, dlatego nie ulegała zwątpieniu i zniechęceniu i dlatego osiągnęła wieniec niebieskiej chwały. Gdy popatrzymy w katalogi świętych i uważnie się wczytamy w ich życiorysy, to przekonamy się o jednym. Żaden z nich nie otrzymał korony chwały bez cierpienia. Każdy z nich na swój sposób przeżył swój ogrojec, dźwigał swój krzyż, miał swoją kalwarię. Bóg traktuje twardo tych, których miłuje. Pięknie tę prawdę wyraził nasz Aleksander Fredro, gdy pisał: dusza ludzka jest jak woda, im ciaśniej, tym wyżej. A i Adam Asnyk dopowiada: daremne żale, ból swój niebu trzeba zlecić, a samemu wciąż wytrwale trzeba naprzód iść i świecić. tę samą rzeczywistość zamknie autor przysłowia, które brzmi: kto chce świecić, musi się spalać. Niosących na swych barkach krzyż cierpienia, choroby czy podeszłego wieku, mamy dostrzec oblicze cierpiącego Chrystusa, przez którego te osoby, które doświadczają cierpienia, są naprawdę szczególnie wybrane. Jeśli przychodzi cierpienie, to znaczy, że Bóg zarezerwował dla nas jeszcze jedną, jakże szczególną misję do spełnienia. Apostołowanie miłością w cierpieniu. Nie tylko apostołowanie przez modlitwę. Bo naśladować Najświętszą Maryję Pannę w jej zawierzeniu, to także stanąć pod krzyżem. Niewyobrażalne po ludzku jest cierpienie, które przeżywa matka, patrząca na śmierć swojego syna i dodajmy na taką śmierć. Ale Maryja wie, że to cierpienie ma sens i właściwie tylko ona o tym wie. Jeżeli przychodzi cierpienie, to znaczy, że Bóg zaprasza nas do współpracy. Papież Benedykt XVI, gdy nawiedzał sanktuarium świętego Ojca Pio w San Giovanni Rotondo, spotkał się tam także z pacjentami i personelem założonego przez świętego stygmatyka szpitala, który nazwany jest Domem Ulgi w Cierpieniu. I w przemówieniu do nich skierowanym Ojciec Święty powiedział między innymi takie piękne słowa. Choroba, która przejawia się w wielu formach i uderza w różny sposób, wywołuje niepokojące pytanie, dlaczego cierpimy? Cierpienie, podkreślił, stanowi część tajemnicy samej istoty ludzkiej. I przypomniał słowa świętego Ojca Pio o tym, że w założonym przez niego szpitalu będą się znajdować zasoby miłości. Kto by inny potrafił tak powiedzieć o ludziach chorych, że są to zasoby miłości? I tak myślę sobie, siostry i bracia, ile takich zasobów miłości jest pośród was, pośród członków Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski. Ich tu dziś nie ma, bo być może właśnie sytuacja zdrowotna nie pozwoliła im tutaj przyjechać. Łączą się z nami duchowo, ale oni są takimi właśnie zasobami miłości. Każdy, kto na swych barkach dźwiga krzyż choroby, cierpienia, samotności, opuszczenia, ma prawo siebie tak nazwać, tak siebie postrzegać. Używając więc słów świętego Ojca Pio, można bez wahania powiedzieć, ile zasobów miłości jest w was, bo tylko Pan Bóg wie, ile cierpicie. To może czasami taka maska pozorów i uprzejmości sprawia, że nie chcemy pokazywać nawet innym to, co wewnątrz przeżywamy, co wiąże się z bólem nie tylko fizycznym, ale także tym duchowym. Te zasoby miłości mają konkretne imiona, bo tymi zasobami miłości są konkretne osoby, wy i ci, których wyznacie. Pan Jezus w czasie ziemskiego swego życia, szczególnie w czasie męki, doświadcza cierpienia i miłości. Za każdym ludzkim cierpieniem dopuszczanym, ale niechcianym i niezamierzonym przez Boga, kryje się większe dobro zamierzone i chciane przez Boga. Tylko niestety my wielokrotnie go nie widzimy i zamiast modlić się o przejrzenie i łaskę zobaczenia tego dobra, modlimy się o usunięcie cierpienia. Jakże bliski w takich sytuacjach jest nam Pan Jezus, który modli się w Ogrodzie: Ojcze, odsuń ode mnie ten kielich. Ale zaraz dodaje: lecz nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Generalną sprawą w tym, aby pojąć sens cierpienia, jest zrozumienie, że Bóg nie chce cierpienia. Że to On cierpi w każdym cierpiącym człowieku. Gdy dopuszcza cierpienie, które jest w jakiś sposób efektem źle wykorzystanej wolności, ma jednak zawsze na celu większe dobro, bo Bóg nawet i z cierpienia potrafi wyprowadzić dobro. Najlepszym przykładem tej niemocy, a zarazem mocy i potęgi Boga jest męka i śmierć Chrystusa na krzyżu. Popatrzcie. Absolutnie niewinny, najświętszy spośród świętych, Boży Syn, cierpi i umiera dla osiągnięcia największego dobra, jakim jest ratowanie człowieka przed śmiercią wieczną. Myśmy zwykli mówić, nie ma kącika bez krzyżyka. I to prawda. Bo praktycznie w każdym miejscu, w każdym człowieku odnajdziemy cierpienie albo jego ślady. Cierpienie jest czymś tak bliskim i tak nieuniknionym jak śmierć. Może właśnie dlatego zrobiliśmy z niego tabu, specyficzne tabu, który polega na tym, że cierpienie i śmierć stało się komercyjne. Widzimy je w kinach, w gazetach, w internecie, w wiadomościach i w faktach. Śmierć i cierpienie innych ludzi dla niektórych stało się rozrywką, najczęściej serwowaną w mediach, a współczesne spojrzenie na cierpienie odarte zostało z jakiegokolwiek sensu. Dlatego jedynym rozwiązaniem wydaje się go po prostu przerwać przez eutanazję, jak myślą niektórzy. I tu znowu chcieliby się postawić na miejscu Pana Boga. A tymczasem w wielkim świecie nic się nie zmienia. Dalej rządzą najsilniejsi, dalej najważniejszy jest zysk, wojny są domeną ekonomii, w Afryce zabija się ludzi jak insekty, Ukraina się wykrwawia, gdy w tym czasie Putin się bawi, a świat pozostaje obojętny. Dlaczego? Żeby się nie narazić. Wczoraj z trwogą oglądałem filmik przysłany, jak to właśnie prezydent Federacji Rosyjskiej, tak go nazwijmy, bo inne słowa się cisną na język, ale nie wypada, występuje przed kilkudziesięciotysięczną rzeszą ludzi młodych wywijających flagami Federacji Rosyjskiej i posuwa się do takiej bezczelności, że mówiąc o wojnie z Ukrainą, cytuje Pismo Święte, mówiąc, że nie ma większej miłości, jak ktoś swoje życie oddaje za swoich braci. Obłęd, kochani, obłęd. I przy tym wszystkim jest oklaskiwany. Biedni ludzie. Dlatego nasze modlitwy o nawrócenie Rosji są nie tylko jak na miejscu, ale one są wręcz koniecznością. Bo my Putina bronią nie pokonamy. Jedyną bronią, jaką możemy go pokonać, to jest różaniec, cierpliwie odmawiany zdrowaśka po zdrowaśce. To jest broń. Czego w głębi serca boimy się najbardziej? Patrząc na przewlekłe chorego, starszego człowieka, który z dnia na dzień dziecinnieje, którego mózg przestaje normalnie funkcjonować, który staje się nieznośny dla otoczenia, zgryźliwy albo czasem wulgarny, pytamy siebie, czy ja też tak będę cierpieć? Czy ja też tak zdziecinnieję i odejdę od zmysłów, jak się zestarzeję? A jaka śmierć mnie czeka? Te pytania gdzieś w głębi serca rodzą się. Ja pamiętam taką sytuację z mojego życia, kiedy studiując w Rzymie umierał mój tata i mama zadzwoniła, mówiąc, chcesz ojcem się pożegnać, to przyjedź. To było wielkie przeżycie dla mnie, bo ponieważ pod koniec życia taty, oprócz zwapnienia układu pokarmowego, wdarł się również Alzheimer, to pierwsze reakcje na to, jak tata mnie traktował, a co pan tu robi? to były miażdżące. Gdy weźmiemy pod uwagę, tata umiera w 98 roku, wtedy jeszcze nie było takiej wiedzy o Alzheimerze, o demencji. Dopiero poczytawszy, zrozumiałem, że to nie on, to choroba, która z nim tak robi. Niemniej jednak dziękowałem Panu Bogu za to, że mogłem przy nim być. Co prawda nie byłem przy śmierci, ale mi powiedział, kiedy umrze i że na pogrzeb przyjadę. I tak jak powiedział, tak się stało. Natomiast ja miałem świadomość, modląc się za moich rodziców, powiedziałem do mamy, mówi, mama, ja się bardziej modlę o siły dla ciebie niż o zdrowie dla taty, bo nie chcę kusić Pana Boga, natomiast on potrzebuje opieki, żeby był ktoś przy nim, kto z miłości doopiekuje się nim do ostatniej chwili. Nie dlatego, że nie wierzyłem w cud, ale zdawałem sobie też sprawę z sytuacji, jaka jest. Zatem te pytania rodzą się w naszych sercach, gdy patrzymy na Chrystusowy krzyż i krzyż ludzkiego cierpienia. Ale nie wolno popełnić, kochani, kardynalnego błędu. Nie wolno nam na krzyżu się zatrzymać, bo Pan Jezus na krzyżu umarł, ale na nim nie pozostał. Pokusa cierpiętnictwa jest bardzo wielka. Świat tylko na nią czeka, by z ludzi cierpiących zrobić karykatury człowieczeństwa, które się wyrzuca, gdy już się znudzą. Nie ukrywam, że jednym z najbardziej lubionych tekstów osobiście, które wyszły spod pióra świętego Jana Pawła II, jest list do osób w podeszłym wieku, które pisze już sędziwy papież, zmęczony papież, na którego ciele widać już było oznaki postępującej choroby. Napisał ten list Ojciec Święty w 1999 roku. Bardzo chętnie do niego, właściwie cały czas leży pod ławką w kaplicy, bardzo chętnie do niego sięgam, do lektury tego listu i was zachęcam. Dziś macie takie możliwości, jeśli nie w domu, to poprzez internet, bo są wszystkie dokumenty papieskie. Zachęcam, byście się zagłębiali w treść tego listu. Nie dlatego, że są pośród was również osoby starsze, bo on jest skierowany zarówno do starszych, ale i do młodych, żeby mieli świadomość, co ich czeka. Ten list zawiera wiele wspaniałych refleksji na temat jesieni życia, mówiąc o godności i o szczególnej wartości tego okresu życia człowieka. Święty Jan Paweł II pyta między innymi, czym jest starość? I odpowiada. Jest to czas szczególnie nacechowany mądrością, którą zwykle przynoszą ze sobą lata doświadczeń, jako że czas jest znakomitym nauczycielem, dodając za świętym Hieronimem, starość nie jest pozbawiona wartości, ponieważ pomnaża mądrość i służy dojrzałymi radami. Naturalne jest, że z upływem lat oswajamy się z myślą o zmierzchu. Ale lata te należy przeżywać w postawie ufnego zawierzenia Bogu. Konieczne jest też, abyśmy na nasze życie umieli spojrzeć z perspektywy wieczności. I to nie tylko wtedy, gdy dobiegamy pewnego kresu lat. Gdybyśmy na nasze życie w ogóle umieli patrzeć z perspektywy wieczności, ono by całkiem inaczej wyglądało. A my się ograniczamy do tego, co policzalne, namacalne, co możemy zmierzyć i ewentualnie przewidzieć. A gdzie w tym wszystkim wieczność? Wiara, pisze dalej Ojciec Święty, opromienia swym światłem starość. Zdając sobie sprawę z kruchości życia i doświadczeń, jakie ono ze sobą niesie, sam doświadczony cierpieniem, znalazł słowa pocieszenia i pisze, kiedy Bóg pozwala, abyśmy cierpieli z powodu choroby, samotności lub innych przyczyn związanych z podeszłym wiekiem, zawsze obdarza nas łaską i mocą, byśmy z jeszcze większą miłością włączali się w ofiarę Jego Syna. Drodzy ludzie starzy, trapieni przez kłopoty ze zdrowiem lub problemy innego rodzaju, jestem całym sercem z wami. Pozwolę sobie dodać, czyż ten, który napisał te słowa, gdy był pośród nas, nie realizuje ich teraz, gdy jest w domu Ojca i odbiera cześć jako święty Kościoła? Ja wierzę, że tak. Wiele jest powodów, snuje dalej swą refleksję Jan Paweł II, dla których my winniśmy wdzięczność Bogu. Nawet z cierpień naszego pokolenia wyłania się jakieś światło zdolne rozjaśnić lata naszej starości. Patrzymy na Maryję. Stojąca pod krzyżem matka nie umarła z żalu, pomimo że ten żal rozrywał jej serce. Choć to serce pękało, nie poddała się i nie umarła z rozpaczy. Ona wierzyła, ufała, jej wiara była tak wielka, że nie tylko nie zwątpiła, ale stała się matką rodzącego się Kościoła. Więc cierpienie ma o tyle sens, o ile zanurzone jest w zmartwychwstaniu Chrystusa. Paradoks chrześcijaństwa polega na tym, że trzeba umrzeć, aby żyć. To stwierdzenie posiada wiele znaczeń. Trzeba tu na ziemi oddać swoje życie Bogu, aby życie zyskać. Trzeba cierpieć, ale tylko po to, by się udoskonalić, by zbliżyć się do postawy Jezusa, bo na końcu każdej krzyżowej drogi jest zmartwychwstanie. Cierpienie bardzo często, o czym zaświadczają życiorysy świętych, staje się drogą do nieba. W historii Kościoła wielu było takich, którzy przez cierpienie jeszcze bardziej złączyli się z Bogiem. Apostołowie i męczennicy pierwszych wieków, święta siostra Faustyna, męczennicy II wojny światowej, czy też święty ojciec Pio, oto nasz gość, w znaku relikwii, jest to relikwia krwi świętego stygmatyka. Ci ludzie, bo byli ludźmi, tak samo jak ty i ja, siostro i bracie, oni nam pokazali, w jaki sposób to swoje cierpienie, czasem to opuszczenie, czy po ludzku nawet myślane jako zapomnienie Boga, jak je przeżywać. Gdy chodzi o ojca Pio, oczywiście życiorys ojca Pio to wy prawie znacie na pamięć, więc nie będziemy go przytaczać. Wiemy, że on praktycznie od swego dzieciństwa był człowiekiem chorowitym. Ze względu na stan zdrowia nawet nie było pewnym, czy będzie mógł ukończyć przygotowanie do kapłaństwa i przyjąć święcenia. Ale Pan dał mu tę łaskę, by jako kapłan właśnie stał się wyrazistym świadkiem Chrystusowego cierpienia. Pana, który swą ofiarą otwiera przed człowiekiem nowe perspektywy. Takim człowiekiem był święty ojciec Pio. Całkowicie zanurzony w misterium Chrystusa. Sprawował mszę świętą, ale także wówczas, gdy skrzętnie ukrywał swe stygmaty, chcąc, by pozostały na ile tylko możliwe sekretem między nim a Jezusem. Cierpienie ojca Pio i cierpienie Jezusa takie samo, a jednak nieidentyczne. Ojciec Pio przez 50 lat nosił stygmaty, które naznaczyły całe jego życie. Pokazał światu Jezusa, ale pozostał sobą. Osobą kruchą, słabą, pełną wątpliwości. Swe serce jednak zawierzył Bogu i pozwolił, by to On zrobił z nim to, co sam uzna za stosowne. Oto zawierzenie w najczystszej formie. Bóg przyjął tę jego ofiarę, przeszył jego ciało, trawił bólem przez 50 lat. Można powiedzieć, że został zmiażdżony cierpieniem, A on niósł ten ciężar, ten swój krzyż, wpatrzony w Jezusa ukrzyżowanego, bo wiedział, że krzyż to nie koniec, to klucz do zmartwychwstania. To, co należy podkreślić w życiu świętego stygmatyka, także w kontekście cierpienia, to jest jego posłuszeństwo. Zarówno posłuszeństwo woli Bożej, aby przyjmować wszystko, co przychodzi, jak i to posłuszeństwo wymierne wobec swoich przełożonych. Jakżeż musiało być wielkie to posłuszeństwo i wręcz heroiczna wiara, kiedy w 1922 roku jego kapłańska działalność została ograniczona, kiedy nie mógł sprawować mszy świętej publicznie, ale w różnych godzinach i nie mógł udzielać błogosławieństwa wiernym i nie pokazywał stygmatów, kiedy mu zakazano odpisywania na listy, nie mógł spowiadać, a nawet chciano go przenieść do innego klasztoru. Cała ta sytuacja sprawiła mu również wiele cierpienia, może nawet więcej niż tego fizycznego, którego źródłem były stygmaty. A mimo to pozostał posłuszny. Mówiąc, że w głosie przełożonych jest dla niego głos samego Boga i chce pozostać wiernym temu głosowi aż do śmierci. Oprócz wymienionych wyżej zarządzeń, także nadanych przez Stolicę Świętą, nie kto inny jak franciszkanin w takim habicie chodzący, ojciec Agostino Gemelli, ten, którego imię nosi poliklinika w Rzymie, którą święty Jan Paweł II nazwał Trzecim Watykanem. To on swoimi decyzjami i tymi, co opowiadał papieżowi, sprawił, że Ojciec Święty był tak prześladowany. Jedno z zarządzeń było najcięższe. Został pozbawiony prawa do sprawowania wszystkich funkcji kapłańskich, to o czym wspomniałem. Gdy odczytany mu został dekret, powiedział: niech się dzieje wola Boża. Po czym udał się na modlitwę. U Chrystusa ukrzyżowanego szukał mocy do wypełniania mu tak ukazanej woli Bożej i dostosowania do wyroków Bożej mądrości swojego życia. A posłuszeństwo łączył zawsze z modlitwą. Ona dawała mu siłę w chwilach samotności i cierpienia. Przeżywał duchowe udręki, znał je tylko jego spowiednik. Czasem czuł się przegrany, zagubiony, pozbawiony wszelkiej pociechy. Jeśli wytrwał, to dzięki posłuszeństwu. Ojciec Pio okazywał Kościołowi posłuszeństwo w absolutnej uległości wobec woli Boga, co w całym zbiorze epistolarium świętego przedstawia się jako nieustający cel wyznaczony ponad wszystkie inne. Nie miłuj woli Boga, ponieważ jest zgodna z Twoją, ale miłuj Twoją, gdy będzie ona zgodna z wolą Boga. Dlatego radzi nam święty stygmatyk. Nie zastanawiaj się nigdy, dlaczego cierpisz. Nie szukaj odpowiedzi na pytania, lecz idź zdecydowanie naprzód. Jezus nie pozwoli na to, aby wyrządzono ci krzywdę. I dodawał: pamiętajcie, że losem dusz wybranych jest cierpienie i należy je znosić po chrześcijańsku. Jest to ustanowiony przez Boga, dawcę każdej łaski i daru prowadzącego do zbawienia, warunek chwały. A więc w górę serca ufajmy tylko samemu Bogu, upokórzmy się przed mocą Boga, przyjmijmy z poddaniem się Jego woli każde utrapienie, któremu On, łaskawy Ojciec, zechce nas poddać, po to, aby nas wywyższył w czasie nawiedzenia. Niech całą naszą troską będzie tylko miłowanie Boga i podobanie Mu się we wszystkim. Ofiarowane z miłością cierpienie otwiera niebo. Mamy zatem, drodzy siostry i bracia, od kogo się uczyć? Najważniejsze jest to, żeby tego naszego cierpienia nie zmarnować, aby je ofiarować jako zadośćuczynienie Panu Bogu za grzechy swoje i całego świata, o nawrócenie Rosji, za naszych bliskich, którzy od Boga odeszli albo o Nim zapomnieli, bo wydaje im się, że sobie we wszystkim w życiu sami poradzą. Nie poradzą. To cierpienie jest też przemawiającym przed Bogiem argumentem, gdy modlimy się za naszą ojczyznę i za nasze rodziny, za młodzież i dzieci, za dusze w czyśćcu cierpiące i w tylu innych intencjach, które podpowiada nam nieustannie Duch Święty. Jest takie zdanie w dzienniczku, do którego bardzo chętnie wracam. Faustyna napisze: aniołowie, gdyby zazdrościć mogli, to dwóch rzeczy by nam zazdrościli. Pierwszej to jest przyjmowania Komunii Świętej, a drugiej to jest cierpienia. Droga siostro i drogi bracie, jak mocny argument Pan Bóg wkłada w twoje ręce, gdy czyni cię uczestnikiem swojej męki przez cierpienie. Bo może nie możesz się udać w dalekie kraje po to, aby głosić Chrystusa. Pewnie nie masz takich bogactw, żeby nakarmić wszystkie zgłodniałe dzieci. I nie możesz wziąć na siebie wszystkich problemów i smutków swoich bliskich. Ale możesz Bogu ofiarować swoje cierpienie, swoje małe codzienne ofiary, które u Boga są zawsze zasługujące, a kiedyś staną się prawdziwą przepustką do nieba. Dziś poprzez ofiarę życia i cierpienia możemy dać Panu Bogu i naszym bliskim wiele więcej niż przez całe lata ofiarnej pracy. Siostro i bracie, kiedy wrócisz do swego domu, sięgnij po tę broń. Sięgnij po broń, która jest w twoich rękach, po cierpienie i złóż swój matczyny czy też ojcowski ból w jego ręce z tą jedną, jedyną intencją. Niech się dzieje wola twoja. Gdy będziesz cierpieć, popatrz na krzyż i znoś twój ból tak jak ten, który na krzyżu dla ciebie oddał swoje życie. I pamiętaj, po krzyżu, choćby wydawał się najbardziej ciężki ze wszystkich krzyżów, jakie są na świecie, po krzyżu przychodzi zmartwychwstanie. Bez niego cierpienie i krzyż nie mają sensu. Nic tak nie otwiera człowieka na Boga i nic go tak nie może przemienić, jak bezinteresowny dar cierpienia. Dlatego nie zmarnuj najmniejszej okazji do ofiarowania Panu Bogu tego, co cię kosztuje, cierpienia fizycznego czy duchowego, swoich kryzysów, swoich buntów, swego lęku, cierpień fizycznych i duchowych. Jeśli bowiem Bóg daje ci tę łaskę, iż możesz razem z Nim cierpieć, to wiedz, że cierpienie trwa tylko 3 dni, a zmartwychwstanie wieczność. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.